Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II.
Dzisiaj zacznę nasze opowiadanie o życiu świętego Jana Pawła II nietypowo. Papież przecież nasz, ukochany, jest wielkim poetą. Jest tym, który tworzył, pisał różne rzeczy, dzięki którym możemy dowiedzieć się także o nim, kim był jako człowiek. Dzisiaj więc moje rozważanie nad życiorysem świętego Jana Pawła II. Zacznę od jego wiersza poświęconego swojej matce, Emilii, matce mojej, matka. Nad twoją białą mogiłą, białe kwitną życia kwiaty, o ileż lat to już było, bez ciebie duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, choćby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klękam ze swoim smutkiem, o, jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malutkim. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie. Tak pisał święty Jan Paweł II o swojej matce Emilii, która odeszła w jego dzieciństwie. Niewiele mógł się nacieszyć nią samą, ale przecież ona także miała wielki wpływ na jego powołanie, na to, by został kapłanem, potem biskupem, kardynałem, papieżem, świętym. Ostatnio skończyliśmy na momencie, kiedy święty Jan Paweł II został wyświęcony na kapłana. To wydarzenie odbyło się 1 listopada. Dlaczego? Nim jednak do tego przejdziemy, to najpierw chciałbym jeszcze bardziej zastanowić się razem z wami, drodzy słuchacze, nad tajemnicą kapłaństwa, bowiem sam święty Jan Paweł II mówił w darze i tajemnicy o tym, co miało wielki wpływ na jego życie, na jego kapłaństwo. Co to znaczy być kapłanem? Kapłan działa in persona Christi, kapłan, szafarz Bożych tajemnic, służy zarazem kapłaństwu wiernych. I wreszcie relacja, jaka zachodzi wobec rzeczywistości współczesnego świata, kapłan nie powinien obawiać się być nowoczesnym, bo Chrystus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. Właśnie tego nas uczył święty Jan Paweł II. Jak sam mówi o swoim powołaniu, kiedy ono niejako się zaczęło. Kiedy byłem w gimnazjum, książę Adam Stefan Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski, wizytował naszą parafię w Wadowicach. Mój katecheta, ksiądz Edward Zacher, zlecił mi zadanie przywitania księdza metropolity. Miałem więc po raz pierwszy w życiu sposobność, ażeby stanąć przed człowiekiem, którego wszyscy otaczali wielką czcią. Wiem też, że po moim przemówieniu arcybiskup zapytał katechetę, na jaki kierunek studiów wybieram się po maturze. Ksiądz Zacher odpowiedział, idzie na polonistykę. Na co arcybiskup miał powiedzieć, szkoda, że nie na teologię. Na tamtym etapie życia moje powołanie kapłańskie jeszcze nie dojrzało. Chociaż wielu z mojego otoczenia przypuszczało, że mógłbym pójść do seminarium duchownego. Jeżeli młody człowiek o tak wyrazistych skłonnościach religijnych nie szedł do seminarium, to mogło to rodzić domysły, że wchodzi tu w grę sprawa jakichś innych miłości czy zamiłowań. Miałem w szkole wiele koleżanek i kolegów. Byłem związany z pracą w szkolnym teatrze amatorskim, ale nie to było decydujące. W tamtym okresie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury dramatycznej i do teatru. Widzimy, bracia i siostry, sam święty Jan Paweł II, pisząc o swoim powołaniu, o tym wyborze Chrystusa i pójścia za Chrystusem, najpierw idzie za miłością do literatury, do dramatu, do teatru. To jest jego pasją. Wielki wpływ na niego mieli w tamtym czasie ludzie, którzy byli obok niego. Sam mówi o tym tak. W tamtym okresie pozostawałem w kontakcie z Teatrem Słowa, które stworzył Mieczysław Kotlarczyk i był jego animatorem w konspiracji. Początki tego teatru wiążą się z moim mieszkaniem, do którego Kotlarczyk wraz z żoną Zofią wprowadził się jeszcze po przedarciu się z Wadowic do Generalnej Guberni. Mieszkaliśmy razem. Ja jednak pracownik fizyczny, a on zatrudniony początkowo jako tramwajarz, a potem jako urzędnik w jakimś biurze. Mieszkając razem mogliśmy kontynuować nie tylko nasze rozmowy o teatrze, ale także konkretne realizacje, które przybrały właśnie charakter teatru słowa. Był to teatr bardzo prosty. Strona dekoracyjna i widowiskowa była zredukowana do minimum. Natomiast wszystko koncentrowało się na recytacji poetyckiego tekstu. Spotkania teatru słowa odbywało się w wąskim gronie znajomych. zaproszonych gości, w szczególności zainteresowanych literaturą i równocześnie wtajemniczonych. Zachowanie tajności wokół tych teatralnych spotkań było nieodzowne. W przeciwnym razie groziły nam wszystkim surowe kary ze strony władz okupacyjnych, najprawdopodobniej wywózka do obozu koncentracyjnego. Muszę przyznać, że całe to szczególne doświadczenie teatralne zapisało się bardzo głęboko w mojej pamięci, chociaż od pewnego momentu zdawałem sobie sprawę, że teatr nie był moim powołaniem. Tak więc jak widzimy, sam święty Jan Paweł II mówił o tym, że w pewnym okresie tego swojego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy stracił tych najbliższych, kiedy stracił już nawet nie tylko swojego mamę, swojego brata, ale także i swojego ojca, że ten czas pójścia za Chrystusem coraz bardziej pojawiał się w jego sercu. O tej decyzji tak pisze. Jesienią roku 1942 powziąłem ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które działało w konspiracji. Przyjął mnie ksiądz rektor Jan Piwowarczyk. Faktem miał jednak pozostać najściślejszej tajemnicy, nawet wobec osób najbliższych. Rozpocząłem studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który także działał w konspiracji, pracując nadal fizycznie jako robotnik w Solwaju. W okresie okupacyjnym arcybiskup metropolita założył konspiracyjne seminarium duchowne, umieszczając je pod dachem swojej rezydencji. W każdej chwili groziło nam, zarówno przełożonym, jak i klerykom, surowymi represjami ze strony władz niemieckich. Przebywałem w tym szczególnym seminarium pod bokiem umiłowanego księcia metropolity, począwszy od września 1944 roku, i tam doczekałem się z kolegami dnia 18 stycznia, raczej nocy wyzwolenia. Tak więc ten czas wstąpienia do seminarium, już postanowienia, które Jezusowi w sercu złożył: tak, Panie, usłyszałem Twój głos, powiedziałem Ci tak, idę za Tobą. Jednak w tym kształtowaniu powołania wielu miało na to wpływ, że święty Jan Paweł II wybrał Chrystusa. Nade wszystko jego rodzice, jego ojciec. Duży wpływ ojciec miał na niego. Sam zresztą święty Jan Paweł II mówił o tym, że widział swojego ojca na kolanach i widział go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Więc właśnie to jest, jakie to istotne i ważne, bracia i siostry, abyśmy byli dobrymi przewodnikami do naszych dzieci, dobrym przykładem. Dzieci uczą się na rodzicach. Jeśli rodzice żyją w grzechach, jeśli rodzice nie prowadzą moralnie dobrego życia, jeśli rodzice nie potrafią okazywać sobie miłości, przebaczania, jak więc młody człowiek może odkryć Pana Boga? Jak może usłyszeć Jego głos? Święty Jan Paweł II miał pięknych, wspaniałych rodziców, miał pięknego, wspaniałego ojca. To zadanie dla wszystkich ojców, ale także to, co wykuwało jego powołania, to była także i praca w fabryce w Borku Fałęckim. To była także i droga, którą on przemierzał, by do tej fabryki dojść. A przechodził zawsze przez Łagiewniki, tam, gdzie spoczywała jeszcze wtedy nieświęta Faustyna Kowalska. Tam też czerpał wiele z jej duchowości. Zresztą wtedy, kiedy przybył do parafii w Krakowie, gdzie zamieszkał, to jednocześnie tam właśnie, będąc w tej parafii świętego Stanisława Kostki u Salezjanów, tam również spotykał się z człowiekiem, który wywarł na niego wielki wpływ, bo on zachęcił go do czytania mistyki. Mistyków takich jak święty Jan od Krzyża, święta Teresa, a także tam sięgnął po dzienniczek świętej siostry Faustyny. Uczył się od niej mistyki spotkania z Jezusem. To bardzo dużo wywarło wpływ na niego i kształtowało to jego powołanie. To, co wydarzyło się na przykład w Solvay, kiedy tam spotykał się z robotnikami i słuchał ich, potem zaowocowało w Rzymie, bo gdy już jako kapłan na studiach w Rzymie poprzez swoich kolegów w kolegium belgijskim zetknął się z problemem księży robotników oraz z ruchem chrześcijańskiej młodzieży robotniczej, wówczas uświadomił sobie Święty Jan Paweł II, że to, co się stało, bardzo ważne dla Kościoła i dla kapłaństwa na Zachodzie. Kontakt ze światem pracy jest właściwie, jak miałem wpisane w swoje własne doświadczenie życiowe, tak on sam wspomina, ten okres odkrywania, wychodzenia Kościoła ku robotnikom, ku ludziom, którzy żyją często poza Kościołem. Zaprzyjaźniłem się wielu robotnikami. Te kontakty, jak sam wspomina, przetrwały długo po zakończeniu okupacji, właściwie aż do czasu mojego wyboru na biskupa Rzymu. A niektóre trwają do dziś w formie korespondencji. Nie mogę pominąć jednego środowiska, jednej postaci, która w tym okresie dała mi bardzo wiele. Jest to mianowicie środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Dębnikach w Krakowie. Parafia ta była prowadzona przez Salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz i inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni do Dachau. Tak pisze o tym doświadczeniu tam parafii. Ale też wielki wpływ na niego miał być jego spowiednik, ksiądz Kazimierz Figliewicz, który najpierw w Wadowicach, tam był, spowiadał się u niego przyszły święty Jan Paweł II, ale także później w Krakowie, kiedy tenże kapłan przybył do Krakowa, także i on tam był jego spowiednikiem. Wielki wpływ na nasze powołania mają spowiednicy. Dlatego też i święty Jan Paweł II to zauważa. Ale także już tam, w tym powołaniu świętego Jana Pawła II, widzimy jego rys maryjny, związanie się i zaufanie Matce Bożej. Tak sam mówi o tym wątku maryjnym. Mówiąc o źródłach powołania kapłańskiego, nie mogę oczywiście zapomnieć o wątku maryjnym. W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę. Prócz tego w Wadowicach był Karmel, klasztor na górce. Ja też zapisałem się do szkaplerza, mając chyba 10 lat. I do dzisiaj ten szkaplerz noszę. Kiedy znalazłem się w Krakowie na Dębnikach, wszedłem w krąg żywego różańca w parafii salezjańskiej, co było związane ze szczególnym nabożeństwem do Maryi Wspomożycielki Wiernych. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Tu tłumaczy się pochodzenie owego totus tuus. Wszystkie te doświadczenia duchowe wyznaczały jak gdyby szlak modlitewny i kontemplacyjny mojej drogi do kapłaństwa, a potem w kapłaństwie aż do dnia dzisiejszego. Widzimy więc, jak Maryja rzeczywiście jest u podstaw powołania świętego Jana Pawła II, jak on odkrywa tę bliskość Maryi, jak on jest zafascynowany jej obrazem, jej postacią, która prowadzi nas do Chrystusa. Ale jak sam dostrzega, to Chrystus także prowadzi do swojej Matki. Zresztą tą matkę na krzyżu będąc powierzył świętemu Janowi, czyli każdemu z nas. I dalej nasz święty Jan Paweł II też mówi o tym doświadczeniu samych święceń kapłańskich. Moje święcenia kapłańskie miały miejsce w dniu, w którym zwykle tego sakramentu się nie udziela. 1 listopada obchodzimy bowiem uroczystość wszystkich świętych i cała liturgia Kościoła jest nastawiona na przeżycie tajemnicy świętych obcowanie i przygotowanie do dnia zadusznego. Jednakże książę metropolita wybrał ten dzień ze względu na to, że miałem wkrótce wyjechać do Rzymu na dalsze studia. Przyjmowałem więc święcenia sam, w prywatnej kaplicy biskupów krakowskich. Moi koledzy mieli otrzymać święcenie dopiero następnego roku w Niedzielę Palmową. Przy świętej prymicyjnej również Ojciec Święty poświęcił osobny jakby rozdział w książce, pisząc: w związku z tym, że święcenia kapłańskie otrzymałem w uroczystość wszystkich świętych, wypadało mi odprawić przeświętą prymicyjną w dzień zaduszny, 2 listopada 1946 roku. W tym dniu każdy kapłan może odprawić trzy msze święte i dlatego też te moje prymicje miały charakter troisty. Odprawiłem te trzy msze święte w krypcie świętego Leonarda, która stanowi część wcześniejszej tzw. hermanowskiej katedry biskupiej w Krakowie na Wawelu. Wybierając tę kryptę na miejsce pierwszych mszy świętych, chciałem dać wyraz szczególnej więzi duchowej ze wszystkimi, którzy w tej katedrze spoczywają. Tak sam Jan Paweł II święty pisze o tym swoim powołaniu i o tym czasie, kiedy to powołanie zostaje zrealizowane poprzez otrzymanie święceń kapłańskich. Wielki więc to nasz święty i dla mnie także osobista taka lekcja pokory, bowiem 11 dokładnie lat później, kiedy święty Jan Paweł II odprawiał swoje trzy msze święte prymicyjne 2 listopada 1946 roku, 11 lat później ja sam przyszedłem na świat. Jest to dla mnie też taka lekcja, by bardziej przyjrzeć się świętemu Janowi Pawłowi II, by przyjrzeć się jego odprawianiu Eucharystii, bo ta Eucharystia w jego życiu miała zawsze niesamowite wydarzenie. Była zawsze przeżywana przez niego kontemplacyjnie. Zawsze był bardzo na niej skupiony. Eucharystia, którą sprawował, była dla wielu ludzi prawdziwą lekcją miłości człowieka do Jezusa Eucharystycznego. Tego nas uczył i warto byśmy sami w tym roku Eucharystii uczyli się od Niego, jak mamy kochać Jezusa w tym Najświętszym Sakramencie, jak mamy zgodnie Go przyjmować. Nieraz święty Jan Paweł II był bardzo mocno zatopiony właśnie w tym momencie, kiedy spożył ciało i krew Jezusa Chrystusa. To była dla Niego bardzo ważna chwila, najważniejsza, bo wtedy właśnie, mimo kamer telewizyjnych, mimo że próbowały one zaglądać jakby w jego oczy, on je zamykał i kontemplował przez chwilę tę wielką, niesamowitą tajemnicę. Tajemnicę miłości Boga, który wiąże się ze swoim stworzeniem. Wiąże się tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Że w tej tajemnicy Bóg okazuje nam prawdziwą swoją miłość, cały ofiarowuje się człowiekowi. Cóż więc innego pozostaje, jak ofiarować się razem z Janem Pawłem II świętym, Jezusowi Chrystusowi, powierzyć Mu swoje życie. To także chciałbym zachęcić młodych słuchaczy Radia Rodzina, abyśmy nie bali się podejmować tych trudnych czasami wyborów, pójścia za Chrystusem. Świat nie kocha dzisiaj kapłaństwa, Świat dzisiaj z kapłanami walczy. Kapłani wiele grzechów popełniają. Nie są może dzisiaj tak bardzo gorliwymi jak święty Jan Paweł II, ale mamy wzór. Możemy więc odważnie mówić Bogu tak i naśladować świętego Jana Pawła II. My przecież też mamy osiągnąć świętość.